Człowiek w firmie przyszłości. 21 grudnia 2010.00. Rozmowa z Leszkiem Melibrudą, psychologiem biznesu, o tym, jak technologie zmieniają relacje między ludźmi i jak będzie wyglądać zarządzanie w przyszłości. Czym jest przyszłość dla współczesnego człowieka? Czas zawsze był ważnym wymiarem dla ludzi. W związku z czasem powstała kultura i religia i wiele instytucji, które przetrwały tysiące lat. Potrzeba porządku, potrzeba myślenia w sposób zorganizowany jest wrodzoną cechą ludzkości. Przyszłość nabiera szczególnego znaczenia w naszych czasach przyspieszenia. Dziś ludzie bardziej żywiołowo dążą do tego, aby rozpoznać, okiełznać, oswoić przyszłość. Oswajanie czasu, własnego lęku, związanego z niewiadomą, z przyszłością, jest ważną częścią naszego życia. Ludzie szukają pomocy w związku z przyszłością, bo obawa przed tym, co nastąpi, nie pozwala im żyć tu i teraz. Oswajamy to w sposób magiczny, kiedyś stosując gusła i rytuały, dziś odwiedzając wróżki i stawiając horoskopy lub w sposób profesjonalny, modelując scenariusze przyszłych wypadków. Przyspieszenie i pośpiech naszych czasów modyfikują nasze postawy, nasze myślenie i kształtują nasze nowe potrzeby. Skąd wynika ten pośpiech? Jesteśmy w erze podwójnej rewolucji. Rewolucji, która ma dwa dna. Z jednej strony jest to rewolucja wynikająca z postępu technologicznego, który już przeobraża i przeobrazi całkowicie naszą planetę. Z drugiej strony jesteśmy w trakcie przyspieszonej ewolucji naszego mózgu, bowiem dotychczasowe sposoby jego funkcjonowania są niewystarczające. Wiąże się to głównie z faktem posługiwania się jego częścią pierwotną, gadzim mózgiem. Tu tkwią atawistyczne odruchy, które wciąż nami kierują. Nasz mózg współcześnie poddawany jest tak dużemu bombardowaniu informacyjnemu, że nie jest zdolny do właściwego odbioru, przetwarzania i reakcji. W dużym stopniu nie mamy świadomości, że nieprzystosowany do ery informacji i informatyki mózg rządzi nami zgodnie ze schematami, które jeszcze 50 lat były efektywne i dawały ludziom szansę prowadzić życie i interesy. Dlatego zachęcam do tego, aby przejąć władzę nad własnym mózgiem, doprowadzić do sytuacji, w której to my świadomie zarządzamy własnym mózgiem, a nie on nami. Jak zatem możemy przystosować się do nowej rzeczywistości? Czy wszyscy mamy równe szanse? Google, firma symbol nowej gospodarki, promuje model. Praca to zabawa, zabawa to praca. Niech ludzie do pracy przychodzą, aby się bawić. Jeśli z tego wynikną pomysły na zagospodarowanie tzw. błękitnych oceanów, nowych obszarów ekspansji i przedsiębiorstwa, zmiany wpływać będą przede wszystkim na pokolenie 16+ i 45+. Ci pierwsi miękko wchodzą w nową rzeczywistość, łatwo się do niej przystosowują, ale są pod presją pokolenia rodziców, którym się wydaje, że wciąż mogą kształtować młodzież, nie rozumiejąc jednak współczesnego świata zmienianego przez technologię. Z kolei pokolenie 45+ przystosowało się do zmian, ale żyje z poczuciem straty części swojego życia, które przebiegało w innej epoce, oraz ze świadomością, że pozostało jeszcze dużo życia, które będzie trudno wykorzystać skutecznie. Są to na ogół rodzice, którzy nie mogą pogodzić się z faktem, że ich dzieci zmienią pracę co najmniej trzykrotnie, podczas gdy sami na ogół spędzą całe zawodowe życie w jednym miejscu. Ani szkoła, ani studia jednak nie przygotowują nas do takiego podejścia, do tego, co nas czeka. Dlaczego warto zadbać o to, aby wyrównywać szanse startu młodych ludzi w nową rzeczywistość? Społecznie odpowiedzialny biznes, który teraz odwołuje się głównie do filantropii, powinien więcej inwestować. Z punktu widzenia przyszłości i zmian w technologii, w wyrównywanie różnic w gotowości do skorzystania ze zmian wśród społeczeństwa. Potrzebna jest edukacja i budowanie nowych postaw. Dziś nie wystarczy tylko przekazywać informacje, ale trzeba wpływać na motywację, zmianę stereotypów. Dla młodzieży jest to przekaz przekonujący. Dla pokolenia 30-45+ to abstrakcja, bowiem cóż to znaczy budować wizję własnej przyszłości? Zaś ludzie, którzy nie mogą chociaż iluzorycznie kontrolować przyszłości, cierpią, tak twierdzą psychiatrzy. Inwestowanie w wyrównywanie różnic jest zatem ekonomicznie opłacalne. I to nie biznes, ale rząd powinien zająć się tym w pierwszej kolejności. Nowoczesny rząd budujący nowoczesne społeczeństwo. Mam wrażenie, że raczej się cofamy, niż zmierzamy do przodu. Mówienie o społeczeństwie informatycznym i nieprzekształcanie mentalności, przede wszystkim urzędniczej, ale również społecznej, może okazać się niebezpiecznym wirusem rujnującym szanse spotkania ze światową teraźniejszością, kurczącej się planety. Obecnie więcej działań podejmują organizacje pozarządowe i rzeczywiście biznes oraz ludzie dobrej woli. Wspólny wysiłek mógłby przyspieszyć przemiany w mentalności technologicznej społeczeństwa. Poza dużymi miastami nie ma tego przyspieszenia i podział rośnie. Ten temat był, niestety, pominięty w wyborach samorządowych 2010. Jak zmienia się biznes pod wpływem zmian, które obserwujemy wokół nas? Jak zmienia się rola menedżerów i zadania dla nich? Od kilku lat żyjemy w czasach chaosu i turbulencji. Jest to już pojęcie naukowe, a nie metaforyczne, ukute przez Philipa Kotlera. Twierdzi on, że należy się przygotować do różnego typu niespodziewanych zmian, które wynikają z czasów turbulencji. Warto jest nie tyle budować plany, bo plany są w większości po to, aby je zmieniać, ile realizować cele. I to nie wszystkie, a priorytety wśród nich. W chaosie i czasach turbulencji sprawdza się metoda scenariuszowa, wariantowa. Zmienia się także myślenie o zarządzaniu, o cechach, które powinny charakteryzować menedżerów w przyszłości. Żyjemy w erze nieciągłości, czyli skokowych wydarzeń. Z tym będzie musiało zmierzyć się przedsiębiorstwo przyszłości. Od menedżerów oczekuje się dziś wciąż jeszcze działania w myśl zasady albo, czy zasady czarne-białe. To zasady anachroniczne. W czasach rewolucji informacyjnej musimy nauczyć się zasady i zasady łączenia wody z ogniem. Dla wielu to wciąż abstrakcja. Jest i będzie konieczność nastawienia na skuteczność, efektywność, pragmatyczne podejście. Ponieważ żyjemy w czasach nieciągłych, próba opracowania jednej i precyzyjnej wizji przyszłości wydaje się nie mieć większego sensu. W czasach chaosu i turbulencji pewne zachowania wydają się bardziej skuteczne. Wśród nich tolerancja, akceptacja niepewności jutra. Iluzją jest postrzeganie sytuacji jako stałej i niezmiennej. Globalna sieć już dziś zmieniła warunki funkcjonowania biznesu. Internet nie znosi władzy, internet to nowa polityka światowa. W nowy sposób kształtować będzie relacje między narodami, między ludźmi. Rewolucja technologiczna będzie powodować zmiany, prowokować i wymagać nowego podejścia do władzy i dzielenia się nią. Już dziś widać, że informacja to potęga. Przedsiębiorstwo, aby odnieść sukces, musi zapewniać pracownikom zawsze o każdej porze dostęp do informacji. Na każdym szczeblu społeczeństwa są ludzie, którzy wciąż nie zaakceptowali, że globalna wioska jest jeszcze bliżej niż kiedyś. Wszyscy jesteśmy sąsiadami na odległość jednego kliknięcia myszką. Na drugim planie znajdzie się to, co dziś jest stawiane na pierwszym. Zmieni się podejście do obsługi klienta. Budowanie satysfakcji poprzez kontakt bezpośredni zostanie zastąpione innymi formami. W internecie relacja ta będzie inna, nastawiana przede wszystkim na skuteczność, na szybkie tempo realizacji. Satysfakcja w internecie będzie też polegać na czymś innym niż dziś. Panowanie kontaktów osobistych, które preferują dzisiejsi handlowcy, zmierza ku końcowi. Wykorzystanie kamer internetowych do zdalnych kontaktów, także biznesowych, będzie wymagało opanowania umiejętności odpowiedniej prezentacji. Mało tego, zapis wideo pozwoli zanalizować rozmowę pod kątem prawdomówności. Stąd już krótka droga do całkowitej kontroli ludzkiego umysłu. To może mieć negatywny charakter, jednak wolę dostrzegać pozytywne zmiany budujące nową cywilizację ludzi przystosowanych do olbrzymich szybkości i ciągłych, nieoczekiwanych zmian. Czy podobnie jak kiedyś rewolucja przemysłowa, dziś rewolucja informatyczna wpłynie na rolę człowieka pracownika w przedsiębiorstwie? Rewolucja technologiczna spowodowała już duże redukcje personelu. Tom Peters przywołuje przykład zmniejszenia zatrudnienia przy przeładunku statku z 540 dniówek pod koniec lat 80 do 8 obecnie. Dzięki automatyzacji robotników zastąpili specjaliści od komputerów sterujących dźwigami. W biznesie dziś technologia także zmienia obraz codziennej pracy, rośnie liczba osób, które pracują zdalnie, choć mamy w mózgu zapisaną potrzebę życia stadnego. Kreatywność potrzebuje spotkań w grupie, twarzą w twarz. Badacze spierają się, czy przetrwa pierwotna potrzeba przebywania ze sobą. Istnieje, ale także narasta grupa funkcjonalnych introwertyków, która nie potrzebuje bezpośrednich relacji, ale potrzebuje kontaktu sieciowego. Nierzeczywistego staje się on dla nich tak naprawdę rzeczywistym. Obserwujemy zmierzch ery białych kołnierzyków. Klasyczny menedżer przestaje istnieć. Nowoczesny menedżer musi wykorzystywać możliwości transformacji technologicznej. Najbliższe 5 lat przyniesie konieczność zmierzenia się z trendem przekazywania wielu obszarów poza przedsiębiorstwo do wyspecjalizowanych firm, co wiąże się z przesunięciem obszaru podlegającego naszej dotychczasowej kontroli, wzrostu zaufania. Na pewno nie zawrócimy zmian technologicznych, choć przeciwko nim mogą wystąpić bardzo dobrze zorganizowane siły oporu, również obeznane w technologicznych nowinkach. Nowoczesność będzie musiała bronić się przed barbarzyńcami.